Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami zastępca prezydenta Świnoujścia, pani Barbara Michalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani prezydent, samorządy zaciskają pasa, bo jest coraz mniej pieniędzy, ceny energii elektrycznej rosną, a w Świnoujściu okazuje się, że pewne rozwiązania, pewne inwestycje, które zostały zrealizowane kilka lat temu, zaczęły przynosić efekty. Sięgnę po pierwszy przykład z brzegu, oświetlenie uliczne, LED-owe zamiast tych lamp sodowych. LED-owe ma takie światło trochę niebieskie, mniej przyjemne, ale okazuje się, że jest bardzo energooszczędne, a przy okazji można obniżyć jeszcze bardziej natężenie światła i rachunki są jeszcze niższe.
Tak, LED-owe oświetlenie dzisiaj jest bardzo popularne. Nawet z tym światłem już sobie producenci radzą, bo ono jest coraz bardziej przyjazne. Natomiast to LED-owe oświetlenie montujemy w zasadzie od niedawna, dlatego że wcześniej ono było bardzo kosztowne. W tej chwili ceny opraw zdecydowanie zmalały. Już znamy te rozwiązania, wiemy, że są dobre, że są sprawne. Natomiast my, politykę oszczędzania na energii elektrycznej, na oświetlanie ulic i w mieście Świnoujściu, to stosujemy już od bardzo dawna, właściwie co najmniej od 20 lat. Bo nawet te sodowe oprawy, o których mówił pan redaktor, nowoczesne, takie jak montowaliśmy w centrum miasta, zdaje się, to był rok 2012-2013, to też już mają regulatory, które takie sterowniki, które pozwalają obniżać natężenie oświetlenia na przykład w porze nocnej. Także my tutaj tę regulację natężenia oświetlenia stosujemy już od wielu lat. Jak już jestem przy tym oświetleniu, to w zasadzie to zasługa też mojego kompetentnego pracownika, bo bardzo przywiązywaliśmy wagę do tego, aby zatrudniać osoby, które potrafią jak gdyby monitorować ten stan zużycia energii. U nas to był taki, chcę o tym powiedzieć, elektroenergetyk Tomasz Szczur, z którym pracuję od 20 lat w urzędzie. I pierwsze, czym się zajął, to właśnie również przy szafkach sterowniczych w oświetleniu ulicznym zastosowanie odpowiednich regulatorów, które właśnie też kontrolowały zużycie mocy. Dzięki temu można było też odpowiednie umowy z zakładem energetycznym zawrzeć. Także dużo jest tych działań, one rzeczywiście dzisiaj owocują.
Oszczędności nie tylko na prądzie, ale także na wodzie. Woda, którą podlewa się kwiaty w Świnoujściu, a tych kwiatów w sezonie jest całkiem sporo, to nie jest woda z sieci wodociągowej.
Nie. Do podlewania stosujemy bezpośrednio wodę z ujęcia podziemnego, bo wiemy, jak drogie jest uzdatnianie wody dla celów wody pitnej, ale również związane jest to z ograniczeniem wody do podlewania ogrodów bezpośrednio właśnie z ujęć wody. Co tu dużo mówić? Uzdatnianie wody jest bardzo kosztowne i wiemy, że aby uzyskać odpowiednią jakość, to cena też wody kształtuje się wówczas na wysokim poziomie. Dzisiaj tak się zatwierdza taryfy w spółkach wodociągowych, że ta cena wody oczywiście jest odzwierciedleniem kosztów działalności spółki. Dlatego tutaj bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do ceny wody dla odbiorców, dla mieszkańców. Stąd też wszelkiego rodzaju optymalizacje, aby woda była dobra, ale niezbyt droga. I to się nam chyba dosyć dobrze udaje, bo na tle województwa nawet jesteśmy w tych przeciętnych stawkach cenowych, ale to też jest związane z tym, że właśnie musimy oszczędzać, bo to jest dobro. Dobro kosztowne.
Oszczędzać też trzeba energię cieplną. Zostały jeszcze w Świnoujściu jakieś szkoły, które nie są ocieplone, takie, które przynoszą duże koszty ogrzewania? Czy wszystkie szkoły już mają ocieplenie?
Zasadniczo wszystkie szkoły mają ocieplenie. Oczywiście są to ocieplenia, czy też wymiany stolarki okiennej z różnych lat. Można by powiedzieć, że w świetle tego, że te standardy bardzo rosną, to jedne są mniej lub bardziej izolacyjnie wykonane, natomiast generalnie wszystkie są ocieplone, więc tam specjalnie takiego problemu z nadmiernym zużyciem energii nie ma.
Te najnowsze termomodernizacje, które przeprowadza samorząd, one są o tyle nowoczesne, że jeżeli dobrze doczytałem na stronie internetowej Urzędu Miasta, to dyrektorzy takich placówek mogą monitorować zużycie ciepła.
Tak, to jest kolejna sprawa, którą wdrożyliśmy w naszym mieście. To jest takie zdalne monitorowanie zużycia energii cieplnej. Są specjalne czujniki założone w szkołach i możemy z dużej odległości monitorować to zużycie. Swego czasu zatrudniliśmy specjalistyczną firmę, która wdrożyła nam taki monitoring, kontroluje, raportuje zużycie energii, zawiadamia dyrektora spotykamy się i mówimy, gdzie są słabe punkty w zakresie właśnie nadmiernego zużycia energii cieplnej. I to jest taka fajna kontrola, bo dzisiaj wiemy, na czym stoimy i dyrektorzy zwracają uwagę na te właśnie słabe punkty i mamy z tego tytułu sporo oszczędności.
To jeszcze wróćmy do tematu rosnących rachunków za prąd. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku Świnoujścia, natomiast są samorządy, które dostają olbrzymie podwyżki za prąd. A jak to wygląda właśnie w Świnoujściu?
No tak, stawka zdrożała w ostatnim czasie 4, nawet 5-krotnie. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy umowę z Eneą aż do końca przyszłego roku. Jest to umowa zawarta w trybie zamówień publicznych z przetargu, gdzie w ubiegłym roku Enea zadeklarowała stawkę dostawy energii i ona jest na poziomie 50 groszy za kilowatogodzinę, a więc w momencie dzisiaj, kiedy ta stawka wynosi prawie 2,5 zł, no to mamy ogromną oszczędność i tutaj do końca przyszłego roku w zasadzie jesteśmy zabezpieczeni niską stawką.
To można powiedzieć miasto w czepku urodzone.
No, myślę, że trochę na to zapracowaliśmy sobie, bo dbaliśmy. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli chodzi o przetarg, gdybyśmy nie mieli tak zawartej umowy, tej wieloletniej, no to bylibyśmy w podobnej przykrej sytuacji, jak wiele samorządów, które ogłosiły przetargi na dostawę energii obecnie. Także no, rzeczywiście miał ogromny problem, bo to są ogromne pieniądze.
I są w kropce, tak jak Szczecin na przykład.
No i są w kropce.
Tydzień mobilności, on trwa, natomiast mamy dzisiaj czwartek. Dzisiaj autobusy w Świnoujściu za darmo, nie tylko w Świnoujściu, także w Stargardzie, w Szczecinie, w wielu miastach regionu, także pociągami regionalnymi dzisiaj po Pomorzu Zachodnim możemy jeździć za darmo. Ja chciałem się zapytać właśnie o tę mobilność transportem zbiorowym w Świnoujściu praktycznie na kilka miesięcy przed otwarciem tunelu, bo to, żeby skierować ludzi z samochodów właśnie do autobusów, to jest duże zadanie przed samorządem Świnoujścia, tylko po to, żeby te ulice w wyspiarskim mieście nie zakorkowały się. Jak to zrobić, żeby przekonać właśnie ludzi do tego, żeby się z samochodów przesiedli do autobusów, no a wiosną i latem także na rowery i innego rodzaju, jak to się mówi, urządzenia transportu indywidualnego, na przykład hulajnogi.
Tak, to jest zadanie niezmiernie trudne i w zasadzie to nie udało się to żadnemu miastu w świecie, dlatego że lobby kierowcy, wygoda podróżowania samochodem jest bardzo, bardzo duża. I cóż można na to poradzić? No są dwa rozwiązania. Miasta zamykają strefy dostępu do samochodów, albo też miasta się na tyle zakorkowują, że sami kierowcy rezygnują z dojazdu samochodami.
O, to niech Świnoujście nie idzie drogą Szczecina, bo być może prezydentowi Szczecina o to chodzi.
No właśnie, ale to nie dotyczy tylko Szczecina. Tak jak powiedziałam, to są zachowania kierowców i tutaj można tylko działać w taki sposób. Edukacja, jeszcze raz edukacja. Jaki ona przynosi efekt? Myślę, że już przynosi, bo dzisiaj coraz bardziej krytycznie patrzy się na jeżdżenie samochodem po centrum miasta, gdzie ten samochód generalnie stwarza pewnego rodzaju zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Więc my tę edukację przeprowadzamy. W ubiegłym roku, dokładnie w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju Transportu, przeprowadziliśmy sporą kampanię, zresztą 3 miesiące konsultacji bardzo bogatych na temat właśnie koncepcji zarządzania ruchem po otwarciu tunelu. Dotarliśmy do ogromnej rzeszy mieszkańców i powiem szczerze, wtedy, kiedy wybieraliśmy scenariusz, to bardzo dużo ludzi opowiadało się za tym, aby rzeczywiście bardzo mocno ograniczyć dostęp do miasta, no niestety czasami twardymi działaniami, chociażby właśnie poprzez zamykanie jakichś ulic czy stref dla dostępu, dla powszechnego dostępu samochodów, bo nie mówimy tutaj absolutnie o dojeździe do posesji, bo to jest do posesji.
To ja pani przerwę i chciałbym, żebyśmy się skupili na transporcie zbiorowym, czyli na autobusach, które już za chwilę komunikacja autobusowa dostanie, bo tak chwilę przed otwarciem tunelu te autobusy, jak zapowiedział dyrektor Solarisa, postara się, żeby one dotarły. Czy będzie zmiana siatki połączeń autobusowych? Sądząc po przystankach, które powstają przy niektórych ulicach, nowych ulicach Świnoujścia, są przystanki, które w tej chwili są nieczynne, one już stoją, tamtędy nie przejeżdżają jeszcze autobusy. Czy będzie zmieniona siatka połączeń przed otwarciem tunelu? Jak ona będzie wyglądała, jeżeli już możemy zdradzić?
To znaczy po otwarciu tunelu oczywiście musi być zmieniona siatka autobusów, linii autobusowych, dlatego że będzie można swobodnie przejechać między wyspami. I trudno sobie wyobrazić, takie zresztą jest oczekiwanie mieszkańców prawobrzeża czy też lewobrzeża, że będą mogli wsiąść, nie wiem, w centrum miasta, dojechać bezpośrednio do Karsiborza. Albo też z przytoru przyjechać bezpośrednio do centrum miasta. I takie linie bezpośrednie powinny być. No bo dzisiaj mamy taki układ właściwie dwóch wysp niezależnie funkcjonujących, czyli mamy pewnego rodzaju bazę autobusową. Autobusy przeprawiają się rano promem, jadą na drugą stronę, żeby tam potem kursować po wyspie Wolin i potem wracają na bazę. Także na pewno się to będzie musiało zmienić. Tabor przygotowujemy, kolejne autobusy kupujemy, więc tego taboru nam nie zabraknie. No jedyny problem to może być związany z kosztami funkcjonowania tych autobusów, bo ten wozokilometr dzisiaj jest bardzo, bardzo drogi. Wiemy, co się dzieje z paliwami, mamy trochę hybryd. Przygotowujemy się. To znaczy tutaj chyba nikt nie ma dylematu, że komunikacja autobusowa to powinien być taki główny, podstawowy środek transportu, ale trzeba mieć na uwadze, że on jest niezmiernie kosztowny. U nas bardzo mało osób płaci właściwie za tą komunikację autobusową.
Dlatego, że młodzież ma bilety za darmo, także seniorzy nie muszą płacić?
Młodzież, seniorzy, a mieszkaniec płaci właściwie złotówkę. A jeśli kupi ryczałt miesięczny, to zdaje się jest chyba 30 zł. Ja teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale jest to niewielka kwota. Czyli generalnie wpływy są niewielkie. No turyści oczywiście płacą więcej. Więc koszt dofinansowania komunikacji autobusowej jest bardzo, bardzo wysoki, ale w świetle wyzwań związanych z zatłoczeniem miasta trzeba będzie go po prostu ponosić, bo chyba innego wyjścia nie ma. Ale też, tak jak powiedziałam, dobrowolnie kierowca samochodu nie przesiądzie się do autobusu. Bardzo często musiałyby te autobusy kursować, no to wtedy ten koszt horrendalnie rośnie. A z kolei i tak wiele osób w takiej ankiecie powiedziało, że ono się do komunikacji autobus, że do komunikacji się nie przesiądą autobusowe z tego powodu, że takie są dzisiaj czasy, ma samochód i chce po prostu z niego dowolnie korzystać. Więc postaw społecznych jest bardzo dużo, bez jakichś czasami radykalnych nacisków trudno coś wyegzekwować, ale ja myślę, że mieszkańcy sobie poradzą.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia, była moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również.